Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Wszystko rosło, posłuszne niezbywalnemu prawu, rozpychając się i wyrodniejąc w swym pędzie do wzrostu. Temperatura, światło, wilgotność, te nie zmieniały się, pozostawały takie same od... Nikt nie wiedział od jak dawna. Nikogo już nie obchodziły doniosłe pytania zaczynające się od jak długo lub dlaczego. Tutaj nie było już miejsca dla rozumu. Tu było miejsce dla wzrastania. Dla roślin. Jak w cieplarni. Kilkoro dzieci wyszło w zielone światło, aby się pobawić. Pobiegły konarem, bacznie wypatrując wrogów i nawołując się ściszonymi głosami. Szybko rosnący jagodobi przemykał ukosem do góry. Kiście jego lepkich owoców połyskiwały szkarłatem. Widać było, że jest zaaferowany wysiewem i dzieciom nic nie grozi z jego strony. Minęły go pędem. Spory ich snu skorzystał parzyperz, wyrastając za skrajem terytorium grupy. Drgnął, gdy się przybliżyły. — Zabić go! — powiedziała krótko Toi. Była naczelnym dzieckiem grupy. Skończyła 10 lat. Przeżyła 10 owocowań figowego drzewa. Słuchali jej wszyscy. Nawet Gren. Dobyli pałek, które każde dziecko nosiło wzorem dorosłych i rzucili się na parzyperz. Darli go i siekli. Ogarnęło ich podniecenie, gdy tłukli roślinę, miażdżąc jej jadowite wypustki. W tym podnieceniu upadła Klat, 5-letnia zaledwie, najmłodsza z dzieci grupy. Jej dłonie dostały się w jadowitą masę. Wrzasnąwszy przeraźliwie, przewróciła się na bok. Pozostałe dzieci również podniosły krzyk, ale nie zapuściły się w parzyperz na ratunek. Mała Klat krzyknęła ponownie, usiłując wydostać się z matni. Jeszcze zacisnęła kurczowo palce na szorstkiej korze i po chwili leciała w dół. Dzieci widziały, jak spada na wielki liść rozpostarty parę długości pod nimi. Uczepiła się go i tak pozostała drżąc na rozchuśtanej zieleni. Spojrzała na nich żałośnie, lękając się zawołać. — Sprowadź Lilio! — poleciła to i Grenowi. Gren pognał z powrotem. Z powietrza spadła na niego osica, obwieszczając wściekłość tubalnym brzęczeniem. Odrzucił ją ciosem dłoni, nie zwalniając. Rzadki okaz dziecka mężczyzny, lat 9 już, bardzo śmiały, rączy i dumny. Szybko dotarł do chaty prowodyrki. 18 domów orzechów wisiało uczepionych spodu gałęzi. Orzechy wydrążono i przytwierdzono do konara spoiwem pędzonym z krzewu acetonowego. Zamieszkiwało je 18 członków grupy po jednym na orzech. Prowodyrka, jej 5 kobiet, ich mężczyzna i 11 pozostałych przy życiu dzieci. Na krzyk Grena, Lilio, wspięła się po lianie i stanęła przy nim. — Klat spadła! — zawołał Gren i popędził z powrotem. Zanim Lilio go wyprzedziła, raptownie zastukała pałką w konar. Jej sygnał wywołał pozostałą 6 dorosłych. Kobiety Flor, Dafe, Hai, Aivin i Juri oraz Harisa, mężczyznę. Wyskoczyli z bronią w ręku, gotowi do ataku lub ucieczki. Lilio wydała w biegu wysoki, przenikliwy gwizd. Z gęstego listowia natychmiast wypadł głuszek, podlatując do jej ramienia. Mechata wirująca parasolka, której rozpostarte pręty utrzymywały kierunek lotu, dostosowała swoją prędkość do jej biegu. Dzieci i dorośli obstąpili Lilio, gdy spoglądała na Klat wciąż rozpłaszczoną na liściu pod nimi. — Leż spokojnie, Klat! Nie ruszaj się! — zawołała Lilio. — Przyjdę do ciebie! Pomimo trwogi i bólu, Klat usłuchała z nadzieją, wznosząc wzrok w kierunku, z którego nadchodziła pomoc. Lilio dosiadła okrakiem sierpowatej podstawy głuszka i zagwizdała cichutko. Z całej grupy ona tylko posiadła w pełni sztukę ujeżdżania głuszków. Były to półwrażliwe na bodźce owoce suchoświstu. Końce puchatych prętów kryły nasiona tak osobliwie ukształtowane, że lekki powiew wiatru szeptał w nie jak do ucha. Zamienione w słuch wyczekiwały najmniejszego podmuchu, by go wykorzystać do rozsiania. Po wielu latach prób ludzie nauczyli się wysługiwać tymi prymitywnymi uszami do własnych celów, jak to właśnie zrobiła Lilio. Głuszek zniósł ją w dół, na ratunek bezradnemu dziecku. Klat leżała na plecach i modląc się w duchu, śledziła ich przybycie. Wciąż spoglądała w górę, gdy przez liść ze wszystkich stron wystrzeliły zielone zęby.
— Skacz, Klat!
— krzyknęła Lilio. Dziewczynka zdążyła się jeszcze podnieść na kolana. Roślinni drapieżcy nie są tak szybcy jak ludzie. A potem zielone zęby zatrzasnęły się na jej talii. Wyczuwszy obecność ofiary przez pojedynczą warstwę zieleni, gębokłap wyszedł na pozycję pod liściem. Przypominał nieco ramę, tylko para zrogowaciałych, kwadratowych szczęk na zawiasach z licznymi długimi zębami. Z narożnika ramy, na podobieństwo szyi, wyrastał pal, krzepki i grubszy od człowieka. Teraz gębokłap tę szyję zginał, zabierając klat na dół do swojej właściwej paszczy, przebywającej zresztą rośliny jeszcze niżej, na niewidzialnym dnie lasu, pośród ciemności i rozkładu. Gwizdem Lilio skierowała swego głuszka z powrotem na górę na rodzinny konar. Nic już nie dało się zrobić dla klat. Tak już było. Grupa rozpraszała się. Stojąca gromadka kusiła niezliczone leśne licha. Poza tym śmierć klat nie była pierwszą, jaką oglądali. Grupa Lilio składała się kiedyś z 7 podwładnych kobiet i 2 mężczyzn. 2 kobiety i 1 mężczyznę zabrała zieleń. Te 8 kobiet zrodziło grupie 22 dzieci, w tym 5 dzieci mężczyzn. Śmierć często zabierała dzieci. Zawsze tak było. Teraz po odejściu klat zieleń zabrała już ponad połowę dzieci. Lilio zdawała sobie sprawę, że jest to szokująco wysoka śmiertelność i jako przywódca obwiniała siebie. Choćby nie wiadomo, ile niebezpieczeństw czyhało w gałęziach, znali je wszystkie i potrafili się bronić. Winiła siebie tym bardziej, że w pozostałym przy życiu potomstwie uchowała się tylko 3 dzieci mężczyzn – Gren, Poas i Wegi. Z nich, jak niejasno przeczuwała, Gren zrodzony był do kłopotów. Lilio wracała z zielonego blasku. Nasłuchując hasła do wysiewu, głuszek niepostrzeżenie odpłynął wezwany milczącym nakazem lasu. Nigdy świat nie był tak przepełniony. Puste miejsca nie istniały. Zdarzało się, że głuszki szybowały nad dżunglą przez całe stulecia w oczekiwaniu na lądowanie, jak symbole osamotnienia świata roślin. Zatrzymawszy się nad jednym z orzechów, Lilio zjechała po lianie do jego wnętrza. To była chatka klat. Prowodyrka z ledwością przecisnęła się do środka. Tak małe było wejście. Ludzie budowali jak najmniejsze drzwi, powiększali je w miarę jak rośli, by zapobiec wizytom nieproszonych gości. W chatce klat panował wzorowy porządek. W miękkim miąższu wnętrza zostało wycięte łóżko. Tutaj sypiała 5-letnia dziewczynka, gdy ogarnęła ją senność pośród niezmiennej zieloności lasu. Na łóżku leżała dusza klat. Lilio zatknęła ją za pas. Wciągnęła się na lianę i ująwszy nóż, cięła w miejscu, gdzie usunięto korę drzewa i orzech łączył się z żywym drewnem. Po kilku ciosach spoiwo puściło. Chatka klat zawisła na moment, po czym poleciała na dół. Gdy zniknęła w ogromnych, mięsistych liściach, nastąpiło wśród nich poruszenie. Coś walczyło o przywilej pożarcia wielkiego kęsa. Lilio wdrapała się z powrotem na konar. Na chwilę przystanęła dla złapania oddechu. Szybciej niż kiedyś dostawała zadyszki. W zbyt wielu polowaniach brała udział, za dużo urodziła dzieci, stoczyła zbyt wiele walk. Z rzadką i przelotną zadumą nad sobą spojrzała na swe gołe, zielone piersi. Były mniej pełne niż wtedy, gdy po raz pierwszy dopuściła do siebie mężczyznę Harisa. Zwisały niżej. Kształt miały nie tak piękny. Instynktownie wiedziała, że minęła jej młodość. Instynktownie wiedziała, że nadszedł czas, by odejść wyżej. Grupa oczekiwała jej przy zagłębieniu. Pobiegła do nich, pozornie żywa jak zawsze, ale serce ciążyło jej kamieniem. Zagłębienie w złączeniu konara z pniem przypominało odwróconą do góry pachę. Tam gromadziły się ich zapasy wody. Grupa obserwowała wchodzącą po pniu kolumnę mocarmitów. Jeden z mocarmitów kilkakrotnie pozdrowił bezgłośnie ludzi. Pomachali mu w odpowiedzi. Jeżeli w ogóle mieli sojuszników, były nimi mocarmity. Tylko 5 wielkich rodzin przetrwało wśród rozpasanego zielonego żywiołu. Osice, pszczelce, mrówce i mocarmity, które tworzyły społeczeństwa owadzie, potężne i niezniszczalne, a 5. stanowił człowiek, łatwo i nędznie ginący, niezorganizowany tak jak owady, lecz niewymarły, ostatni przedstawiciel zwierząt w całym wszechzwycięskim świecie roślin. Lilio podeszła do grupy. Ona również wodziła spojrzeniem za kolumną mocarmitów, dopóki nie znikły w pokładach zieleni. Mogły żyć na dowolnym poziomie wielkiego lasu, w wierzchołkach czy na dnie. Pierwsze i ostatnie z owadów, dopóki cokolwiek będzie żyło, mocarmity i osice nie zginą. Lilio spuściła wzrok i przywołała grupę. Wydobywszy duszę klat na oczach wszystkich, wzniosła ją nad głowę, by dobrze widzieli.
Zieleń zabrała klat,
powiedziała.
Jej dusza musi powędrować do wierzchołków, jak nakazuje obyczaj. Flor i ja zabierzemy ją tam natychmiast, abyśmy mogły podążyć za mocarmitami. Dafe, Hai, Aivin, Juri, wystrzeżcie dobrze mężczyzny Harisa i dzieci do naszego powrotu.
Kobiety skinęły z powagą głowami. Następnie podchodząc kolejno, dotykały duszy klat topornie wyciętej z drewna figurki kobiecej. Gdy rodziło się dziecko, do obowiązków ojca należało wyrzeźbienie mu duszy, bo kiedy kogoś zabrała w lesie zieleń, prawie nigdy nie pozostawała choćby kosteczka do pogrzebania. Dusza miała przetrwać do pogrzebu w wierzchołkach. Podczas ceremonii dotykania duszy Gren czmychnął i zuchwale odłączył się od grupy. Prawie równy wiekiem Toi dorównywał jej też siłą i rzutkością. Nie tylko był wytrzymały w biegu, potrafił się także wspinać i pływać. Co więcej, miał własną wolę. Nie bacząc na krzyk swego przyjaciela Wegiego, popędził do zagłębienia i skoczył do wody. Otworzywszy oczy pod powierzchnią, ujrzał zamglony świat. Jakieś zielsko podobne do liści koniczyny wyrosło przed nim, tylko czekając, by zahaczyć o jego nogi. Gren odgarnął je błyskawicznym ruchem dłoni, nurkując głębiej. Wtedy spostrzegł pompiaka, zanim ten go zauważył. Pompiak był wodną, na poły pasożytniczą rośliną. Przebywał w zagłębieniach, skąd zapuszczał swoje uzębione jak piła ssawki pod korę drzewa, szukając soków. Ale i jego górna część, prymitywna, kształtem przypominająca język, potrafiła polować. Rozwinęła się teraz i okręciła wokół lewego ramienia Grena, zwierając natychmiast włókna dla wzmocnienia chwytu. Gren był na to przygotowany. Jednym cięciem noża rozszczepił pompiaka na dwoje. Dolna część pozostała, miotając się za nim bezsilnie, gdy odpływał. Zanim wypłynął na powierzchnię, znalazła się przy nim Dafe, wytrawna łowczyni, z nożem gotowym do jego obrony i zagniewaną twarzą. Z pomiędzy jej rozwartych zębów wysypywały się srebrzyste jak rybia łuska bąbelki. Przecinając powierzchnię wody, posłał jej uśmiech, po czym wylazł na suchy brzeg. Otrząsnął się nonszalancko, nie zwracając uwagi na wychodzącą opodal kobietę.
Nie biegamy, nie pływamy, nie wspinamy się w pojedynkę!
Zawołała Dafe, przypominając jedno z praw.
Gren, czy ty nie wiesz, co to strach? Masz zamiast głowy pustą łupinę łuskacza!
Wszystkie kobiety były zagniewane, lecz żadna nie ośmieliła się tknąć Grena. Był dzieckiem mężczyzną. Był tabu. Miał magiczną moc rzeźbienia duszy i płodzenia dzieci, a raczej ją posiądzie, gdy dorośnie, co miało nastąpić już niedługo.
Jestem Gren, dziecko mężczyzna!
Chełpliwie walił się w pierś. Szukał aprobaty w oczach Harisa, ale Haris odwrócił wzrok. Teraz, gdy Gren był taki duży, nie chwalił go tak jak dawniej, chociaż chłopiec sprawiał się dzielniej niż wtedy. Lekko zawiedziony, Gren skakał wokoło, wywijając skrawkiem pompiaka wciąż owiniętym wokół jego lewego ramienia. Pokrzykiwał, popisując się przed kobietami, by okazać, jak mało go obchodzą. — Jesteś jeszcze dzieckiem — zasyczała o rok starsza Toi. Gren zamilkł. — Przyjdzie czas, że pokaże im wszystkim, że jest kimś. Lilio nachmurzyła się.
Dzieci wyrosły, wymykają się spod kontroli. Gdy wrócimy z Flor z wierzchołków po pogrzebie duszy klat, rozbijemy grupę.
Nadszedł czas, by się rozdzielić. Uważajcie na siebie.
Z pożegnalnym gestem obróciła się na pięcie, a Flor ruszyła za nią. Grupa przycichła, śledząc odejście przywódczyni. Wszyscy wiedzieli, że muszą się rozstać, nikomu nie chciało się nad tym zastanawiać. Czasy beztroski i bezpieczeństwa przeminą. Tak im się przynajmniej wydawało, na zawsze. Dzieci wkroczą w okres samodzielnych doświadczeń, zdane na siebie, nim dołączą do innych grup. Dorośli rozpoczynali starość, odchodzili wyżej, w nieznane, na niedolę i śmierć.